Cieszę się, że możemy tak szybko przejść do drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. W zeszłym tygodniu to przerabialiśmy pierwszy rozdział i właśnie z akcentem na to, czego możemy się uczyć o Bogu i czego możemy się uczyć o tym, w jaki sposób my mamy żyć według Bożej woli. I mam nadzieję, że dzisiaj ciągniemy dalej z takimi lekcjami. W zeszłym tygodniu to mówiliśmy o tym, że sensacyjne wydarzenie miało mieć miejsce. Najbardziej sensacyjne wydarzenie w historii. I czytaliśmy o tym, że prorocy o tym wspomnieli w Starym Testamencie, że było to moment, kiedy aniołowie byli bardzo aktywni, Duch Święty też był bardzo aktywny. Był moment też wspomnienie o Eliaszu i o Janu Chrzcicielu. Była mowa o tym, że aniołowie się zjawili błyskawicznie, niespodziewanie w świętym miejscu, gdzie Zechariasz miał swój najwyższy moment, największy moment w życiu, kiedy obsłużył wtedy ten stół kadzidło w świętym miejscu. I widzieliśmy początek takiego przedstawienia dwóch naraz historii, czyli historia Jana Chrzciciela, urodziny Jana Chrzciciela i historia urodziny Jezusa. I pod koniec tego pierwszego rozdziału doszliśmy do momentu, że Jan Chrzciciel już jest w pustyni, przygotowując drogę dla wielkiego wydarzenia, które miał nadejść. Jedni uważają, że w tamtym czasie on dołączył się do wspólnoty Esenitów w Qumran, koło Morza Martwego. Czy tak było, czy nie, to pewnie znał ich, wiedział o takiej wspólnocie ludzi, którzy czekali. I będziemy dzisiaj wspominać dalej o ludziach, którzy czekali na Jezusa. Więc cofamy się parędziesiąt lat do tyłu, jeżeli chodzi o historię. I przeczytajmy najpierw pierwszy urywek. Agatko.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się więc także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Okej, więc mamy tu ujęcie Nazaretu i stąd z Nazaretu, tu w górach, w Dolinie Jezreel, to wybierali się prawdopodobnie wdłuż rzeki, dlatego że tu są góry, więc prawdopodobnie wybierali się w tą stronę koło rzeki Jordan do Betlejem. I to jest mniej więcej, to jest Betlejem w dzisiejszym wydaniu, mniej więcej 150 kilometrów, w zależności od tego, którędy szli. Więc pewnie ta podróż trochę zajęło. Może tydzień, może dwa, może kilka tygodni, to nie wiemy, ale na pewno to była trudna podróż dla matki, która była, spodziewała się dzieckiem i no nie wiemy, jak daleko to było, żeby przyjąć to dziecko do świata, ale pewnie lądowali tam niedługo przed urodzeniem. Jeżeli chodzi o datowanie tego, to z tego, co ja dotychczas odkryłem w historii, to graniczny rok, lata, to są 8 lat przed Chrystusem i 4 lata przed Chrystusem. Więc gdzieś w tym okresie, tak mi się wydaje, z badań to ma miejsce. Czwarty rok przed Chrystusem, to przed erą Chrystusową, to Herod jeszcze żyje. I ósmy rok, to te spisy byli co 14 lat. Z tego, co czytam, więc i ostatni, który został spisany, to było 20 rok naszej ery, więc jeżeli Andrzej może szybko cofać do tyłu, 28 lat i wychodzi nam 8 lat przed erą Chrystusową, czyli gdzieś w tym okresie to było. I czytamy tu o Marii, to o tym było w pierwszym rozdziale, i czytamy tu o Józefie. Józef był z linii Dawida. Ciekawostka znalazłem, jak patrzyłem na tą genealogię Józefa, że jego, ktoś wie, jak jego ojciec miał na imię? Jakub, dokładnie, punkty dla Andrzeja. Jakub, ja, więc w jednym komentarzu to czytałem, że jest więcej niż 100 podobieństw między Józefem w Księdze Rodzaju a Jezusem. Jeden z nich to jest właśnie, że w obu przypadkach imię tego ojca, tego Józefa, to był Jakub. I może to było przypadek, ale tych przypadków jest wiele. Józef tam idzie do Egiptu, właściwie jest odrzucony przez swoich braci, jeżeli pamiętacie tą historię, rusza się do Egiptu i to jest moment przygotowania go do zbawienia ludu właściwie. I obaj, i on, i Jezus, to stracili swoją siatę w pewnym momencie. Obaj poszli czy byli w Egipcie w pewnym momencie przed tym zbawczym dziełem, który każdy z nich dokonał. Więc jest tego bardzo dużo. Ciekawe to jest, żeby porównać jedno i drugie. Ale na pewno to jest nie tylko przypadkowo, ale jest to symbol kogoś większego, który ma nadejść. I wiemy też prawdopodobnie, nie wiemy dlaczego Maria poszła z Józefem. No możliwe, że wiedzieli, że on nie zdąży wrócić do czasu porodu. Pewnie też oni wiedzieli o proroctwie w Mikajaszu, że Mesjasz pochodzi z Betlejemu. To nie wiemy, to jest spekulacja, ale pewnie wiedzieli, że tak jest, że tam ma być poród. I oni dochodzą do Betlejemu i to jest najlepszy model, który mogłem znaleźć, takiego typowego pomieszczenia domu w Nazarecie, w Betlejemie w tamtych czasach. Czyli taki domek, jak widzieliście, Betlejem stoi na wzgórze i te domy są często tak budowane tam na tej wzgórze w trzech poziomach. Pierwszy poziom niski na dole to jest taki poziom warsztatowy, tam gdzie bydło, zwierzęta byli, potem jest to pośrodkowy. Środkowe piętro, gdzie rodzina żyła, i potem jest pokój na górze dla gości. Więc jak tu jest mowa o tym, że nie było miejsca, to w tym momencie to nie było miejsce, tak mi się wydaje. Nie chodzi tu o hotelu, tylko chodzi o to, że nie było miejsca w tych gościnnych pokojach. Pewnie Józef miał tam rodzinę i no, na wschodzie to się bywa u rodziny, a nie w hotelach, jak się podróżuje, ale możliwe, że w tym momencie o to chodzi, że po prostu nie było tych wolnych pokoi na górze w różnych domach, natomiast miejsce tam koło zwierząt się znalazło. Więc widzimy tu obraz bardzo pokornego Boga. W pierwszym rozdziale to podkreśliłem dwa atrybuty Boga. To jeden to świętość, ale druga to było miłosierdzie. Natomiast tu mamy akcent na słabość, na pokorę Boga. Wielki Bóg przychodzi do nas nie na koniu walecznie, wysoko, siedząc wysoko nad wszystkimi, tylko przychodzi do nas tak w takim stanie, jako dziecko. Dziecko, które jest urodzone nie w pięknym miejscu, tylko koło bydła, w brudnym miejscu, tłocznym miejscu. I jako niemowlę, jako ktoś, kto jest bezradny, kto jest słaby, postawi siebie w słabej sytuacji. I widzimy dalej z tego opisu, że on urodził się w biednej rodzinie dodatkowo. Więc mamy tu biedota, mamy tu słabość, mamy tu skromność, pokorę. I to są wszystkie cechy oczywiście, które znajdziemy w Nowym Testamencie. Niedawno temu, jak pamiętacie, jak omówiłem z wami drugi Koryntian, Paweł opisuje siebie jako słaby, nie jako mocny, jako silny facet, nie? Celebryta tamtego okresu. Po prostu nie był taki sławny, przystojny, dobrze mówiący. Po prostu był słaby i przez to Boża siła, Boża chwała jest powiększona. Więc mamy tu taki obraz Boga w tym rozdziale, jak będziemy czytali dalej, to wyjdzie. I mamy genealogię, która się kończy. Genealogia jest skrupulatnie przepisana w Starym Testamencie. Genealogia, która doprowadzi do tego momentu, do Jezusa. A w tym momencie już nie czytamy więcej tych genealogów, bo to najważniejsze jest dokonane w tym momencie. Nie potrzeba już nam więcej tych genealogów, bo substancja, ta esencja przyszła. I to przejście, jak zobaczymy za chwilę, jest zarówno powodem dla pokoju i do radości, i też jest powodem do bólu i smutku. I będziemy o tym za chwilę czytać. Agapa.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
Więc czas nadszedł dla Mesjasza, dla Pana, dla Zbawiciela. Jezus to jest grecka forma hebrajskiego słowa Jozue i oznacza Jahwe, jest zbawieniem. To zbawienie przyszło. Dlaczego pasterze? No to też, jeżeli pamiętacie, rodzina patriarchów Abraham, nawet idąc w kierunku do tyłu, Abel był pasterzem, Abraham był pasterzem, Jakub był pasterzem, jego synowie byli pasterzami. Pasterzy odwiedzili Józefa, jak pamiętacie, w Egipcie, szukając zbawienia. I tu mamy też pasterze. Pasterze to byli też, to było niski, no taki nieszanowany zawód dla ludzi z niższej sfery. Oni mieszkali na polu wraz ze swoimi zwierzętami, więc oni byli biedni, trochę odrzuceni, nie cieszyli się tu bogactwem, pałacem. To właściwie to może w jaskiniach mieszkali, może na otwartym polu, nie wiemy. W każdym razie to byli trochę no, biedni ludzie w porównaniu do ogólnego społeczeństwa. I Jezus przychodzi, czy anioł przychodzi do nich. Oni są pierwszymi misjonarzami Nowego Testamentu, jakby. To oni ogłaszają. Ich przywilej jest, żeby zobaczyć tego Mesjasza. Biedni, nieznaczący dużo, odrzuceni, przychodzą, szukają, dostają objawienie i oni w tym momencie zobaczą chwałą Pana na tych polach i oni oddają Bogu chwałę i oni odwiedzają jako pierwsi. Królowie muszą czekać, oni są pierwsi. Męcy czekają. Pasterze najpierw zobaczą Jezusa i zobaczą Go w długich paskach tkaniny, urodzone w żłobie. Nie wiemy, jak długo to im zajęło, żeby znaleźć Go, ale pewnie Betlejem nie był taki wielki, jak dzisiaj jest w tamtym czasie. I widać też, że to się wszystko dzieje błyskawicznie, tak jak widzieliśmy w tym objawieniu anioła w świętym miejscu Zachariaszowi w pierwszym rozdziale. Teraz też pasterze nie spodziewają się tego. To jest błyskawiczne objawienie Boże, spektakularne. Nie tylko jeden anioł, ale cała hostia aniołów przychodzi, więc Bóg jest zaskakującym. I zobaczymy, że tu jest parę osób w drugim rozdziale, które mimo wszystko czeka na Boga, czeka na tego Mesjasza, ale dla większości to jest zupełna niespodzianka, błyskawicznie się dzieje i sytuacja się rusza do przodu bardzo szybko. I Jezus zapowiada, że tak będzie również za czasów ostatecznych, że to będzie błyskawiczne działanie. Bóg, kiedy rusza się, to możemy się spodziewać szoku i szybkiego działania Boga. Na razie jesteśmy przy tych pasterzy, którzy teraz zobaczą to urodzenie i widzą chwałą Bożą na tych polach. Idziemy dalej.
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Więc mamy pasterzy, którzy są zdziwieni, są przestraszeni, ale jednak szybko ruszają się w kierunku Betlejema, żeby szukać Mesjasza. Mamy aniołów, którzy błyskawicznie się zjawiają i potem błyskawicznie też odchodzą. I pasterze na pewno niewiele wiedzieli. Na pewno nie mieli takiej perspektywy historycznej jak późniejsze postacie, którzy czekają na Mesjasza. Ale jednak oni stają się ludźmi, którzy nie tylko są obeznani z tym, ale opowiadają, rozmawiają o tym i są świadkami wielkiego wydarzenia. Ale mamy z drugiej strony Maria, która próbuje nadążyć. Zastanawia się nad tym wszystkim, co się dzieje. Na pewno to byli dla niej niesamowite momenty. I ona reflektuje nad tym przestraszającym, zadziwiającym wydarzeniem. Pewnie w środku tłumu, w środku bydła, w środku tych owiec i zwierząt różnych. Ona w takich warunkach musiała rodzi dziecko i się zastanawia w środku tego szumu, tego hałasu, tego brudu. Pewnie śmierdziało, ale w tym wszystkim ona zastanawia się nad tym, co się stało. Co to znaczy? I zobaczymy później w tym rozdziale, że nie nadąża. Ona reflektuje, zastanawia się, ale nadal nie do końca rozumie, co się dzieje. Dodajmy do tego wszystkiego normalne krzyki dziecka, noworodzonego dziecka, to na pewno miała robotę. nie mieli pampersów w tamtych czasach, więc tym bardziej to możemy przypomnieć sobie, jak czasy byli w takich momentach. Okej, idziemy dalej. Agata.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego.
Więc tu mamy motyw, że Józef i Maria byli bardzo posłuszne wobec prawa. I mamy trzy sprawy właściwie tu, z tego co widzę. Jeden to jest, że ósmy dzień to mieli się zjawić, żeby obrzezać syna. I później mamy kolejne 33 dni, więc 40 dzień jego życia to mieli, w przypadku córek to było 33 dni więcej, ale w przypadku syna 40 dzień to oni mieli w jakiś sposób oddać tego syna ceremonialnie jako pierworodnego. Mieli obowiązek, żeby oddać go Bogu w tym dniu. A w tym dniu też, to z tego co widzę, ten sam dzień, to matka miała wymóg w prawie, że musi się formalnie, ceremonialnie oczyścić. 40 dzień i ona przychodzi w tym momencie dla ceremonialnego oczyszczenia, bo do tego czasu nie mogła być w świątyni, będąc nieczysty według prawa. I ona miała obowiązek przywieźć ofiarę, która w przypadku biednych ludzi było dwa gołębie. Więc widać tu, że tu należali właśnie do tej biednej sferze społeczeństwa. Więc mamy tu widok, że oni dosyć skrupulatnie podchodzą do żydowskiego prawa. Idziemy dalej.
A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wznosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
Więc mamy tu człowieka, pewnie starszego, który był pobożnym, który był sprawiedliwym, na nim spoczywał się Duch Święty. Cokolwiek to oznacza, ale widać, że tak było w Starym Testamencie, że Duch Święty czasami się zjawiał. I tu jest kolejny przypadek. I Duch Święty objawia mu, że on nie umrze przed tym, że zobaczy Mesjasza. Duch Święty porusza go, żeby był w świątyni w tym momencie, jak Maria i Józef przybyli. I Symeon twierdzi, że to jest już w tym momencie ten wysoki punkt, na który czekał. Teraz jest gotowy umrzeć, bo widział zbawienie, widział to, na co czekał. Nawet to widział objawienie dla pogan i widział chwałą Izraela. Zbawienie, które nie jest robione tam w ukryciu, ale zbawienie, które będzie przepowiedziane całemu światu, wszystkim narodom. I on widzi, że to jest wysoki moment dla Izraela, że Mesjasz tu urodził się właśnie z tego ludu. Mesjasz nie tylko dla nich, ale dla całego świata. Ale też on widzi, że przyjęcie tego dziecka będzie różnie. Będą ludzie, którzy padają i ludzie, którzy się podnoszą. Dla jednych to oni będą mieli wiarę, dla innych nie będą mieli wiary i padną. To będzie dziecko, o którym jest dużo mowy. To będzie dziecko, które jest oponowane przez wielu, skrytykowane przez wielu. On będzie przedmiotem ataków ludzkich. On będzie też dzieckiem, które przyniesie smutek duszy swojej matki. Że miecz przeciera, przenika jej serce. Więc z jednej strony mamy moment wielkiej radości, wielkiego pokoju, objawienie Boże, zbawienie Boże, niesamowity moment, ale też mamy moment prorokowania, że Jezusa czeka twardy pobyt na tej ziemi. To dziecko będzie zarazem dla jednych zbawieniem, ale dla drugich będzie to przedmiotem ataków, krytyki i w końcu zabicie. Ciekawe, jak my, którzy uchodzimy za uczniów Chrystusa, na ile my chcemy być popularni. Wydaje mi się, że uczniowie takiego dziecka nie będą do końca popularni, jeżeli oni są wobec niego wierni. Że nie możemy oczekiwać tego, że wszyscy będą nas podziwiać i poklaskać. Możemy się spodziewać, tak jak w przypadku naszego mistrza, że rzeczywiście może dla jednych nasze życie, nasze świadectwo będzie decydujące, może w ich zbawieniu. To będzie przywilej dla nas, żeby uczestniczyć w takich przemianach ludzkich. Natomiast możemy oczekiwać krytyki. Możemy oczekiwać, że ludzie będą oponować, że ludzie będą nas atakować, wyśmiewać, plotkować przeciwko nam. Dlaczego tak jest? No to myślę dlatego, że Chrystus nie tylko przyniesie zbawienia, ale przyniesie też potępienie dla tych, którzy nie są gotowi ustąpić, przyjąć Go jako Zbawiciela. Że Jezus przyniesie życie i śmierć. Dla jednych to będą się podnosić, dla drugich to będą padać. Więc ludzie nie lubią słyszeć o sądzie, o sprawiedliwości, o grzechu. I to jest część tego objawienia, które Jezus przyniesie. Nawet umysły serca będą objawione, kiedy oponują Go, kiedy przeciwstawiają Jemu. Myśli ich serca, postawa ich serca będzie objawiona w tych momentach. I to nie będzie wyglądać wesoło. Więc musimy się przygotować, jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, żeby być takim świadectwem, takim mówcą, przedstawicielem życia i śmierci w Bożym wydaniu. To musimy być gotowi na to, że będzie nas bolało. Będzie cierpienie. Przygotujmy się na to. I to jest to proroctwo Szymeona. Niesamowity wgląd w to, co czeka Jezusa w Jego życiu na tej ziemi. Więc przygotujmy się, jeżeli jesteśmy Jego uczniami, że nie będziemy popularni.
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Więc mamy tu kolejną osobę, stara wdowa, która może mogła myśleć, że jest samotna, że jest opuściona. Żyła 7 lat z mężem i teraz ona mieszka w świątyni. Jest prorokinią. Oddaje Bogu chwałę dzień i noc. I teraz ona też dołączy się do tej dyskusji, oddając Bogu chwałę, dziękując Bogu. Zdają sobie sprawę, że to odkupienie, na które czekało, to zbawienie, na które czekało, przyszło. Więc widzimy tu w pierwszych rozdziałach, widzimy ludzi, którzy są pobożni, którzy czekają na Mesjasza, czekają na zbawienia. I większość może nie, ale są takie jednostki. I Bóg w całej historii zostawił dla siebie resztkę. Ludzi, którzy pomimo wszystko czekają na to, na nadejście, błyskawiczne nawet nadejście, zbawienie i odkupienie. Więc Bóg uznaje również stare wdowy i na Jego chwałę mogą żyć, nawet jeżeli są w takiej sytuacji, że może nie ma za bardzo gdzie mieszkać, może musi się chować gdzieś tam w publicznym życiu, ale Bóg nie opuszcza nawet takich, a nawet wyciąga rękę właśnie do takich. I ostatni urywek.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam z zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchując się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Więc mamy tu szybki przeskok do 12 roku życia Jezusa. Podobno dorośli ludzie w tamtym czasie mieli powinność, żeby być na 3 festiwalach w roku w Jerozolimie. No to jest kawał drogi dla ludzi z Nazaretu, a jeżeli nie mogli być 3 razy, to chociaż żeby być raz na festiwal Paschy. I 12 rok jest symboliczny dla Żydów, bo to był rok, kiedy było celebracja życia z pełnymi odpowiedzialnościami dziecka. Więc 12 rok to był taki moment przechodzenia od nastolecia do dojrzałości, do wieku, kiedy ten syn był odpowiedzialny, w pełni odpowiedzialny był nazwany syn, stał się synem prawa. Więc teraz prawo obowiązuje jemu i on za to odpowiada, żeby być temu posłuszny. Więc to był duży moment dla Jezusa. To nie była przypadkowa ceremonia. To była ceremonia właściwie jego dochodzenia, przekroczenia ten wiek, kiedy staje się teraz odpowiedzialny jako mężczyzna. Więc to można powiedzieć, to było celebracja dla niego. Jego teraz lojalność przechodzi od Józefa, jego ojca, do Ojca Niebieskiego. I wydaje mi się, dlatego to nie było dla niego grzech, czy jakieś nie wiadomo dlaczego on został, czy pokazał w ten sposób brak szacunku dla rodziców. On jest świadom, że w tej chwili na niego się spoczywa odpowiedzialność. Teraz jest odpowiedzialny przed prawem. I Maria pyta go, twój ojciec i ja, nie wiedziałeś, że będziemy się martwić? Dlaczego tak traktujesz swojego ojca i mnie w ten sposób? I znowu ludzie mogą powiedzieć, no to nie troszczył się, nie kochał swoich rodziców. No, dla rodziców normalnie to jest ciężki chleb, żeby przechodzić z naszymi nastolatkami w kierunku samodzielności. Każdy rodzic chyba przeżywa to, kiedy dzieci opuszczają gniazdo i zaczynają fruwać sami. Więc na pewno coś w tym jest, ale to też jest moment, kiedy Jezus mówi, ja musiałem być w domu mojego ojca. Czyli on mówi, twój ojciec i ja, Jezus mówi, no to ja byłem w domu mojego ojca, tam gdzie powinienem być. Dla nich niewątpliwie to przejście, nie? To jeden dzień podróży, już są w drodze do domu i muszą się zwracać jeden dzień podróży z powrotem. I na trzecim dniu dopiero go znajdują, więc na pewno dla nich to było trudna przeprawa. I mamy tu 51 werset, kolejny raz jest wspomniane o tym, że Maria nad tym przemyśli i reflektuje, zastanawia się, jakie jest znaczenie, o co tu chodzi, co tu się dzieje. I widocznie, i to może nie jest dla nas niespodzianka, oni nie rozumieli jeszcze. Ale Maria jest taką szlachetną osobą, która nad tym się zastanawia. Mam nadzieję, że Józef też. I ostatnia uwaga, czy obserwacja z tych wersetów, zarówno 40 werset, jak i 52. Mamy wspomniane jego rozwój, że Jezus się rozwijał się w mądrości, rozwijał się w uznaniu ludzi, w uznaniu Boga. Potrzebował tu oczywiście Bożej łaski i Bożej mądrości. Ale on się rozwija. I mówiłem przed chwilą, że jako uczeń Chrystusa nie będziemy popularni zawsze. To nie będziemy gustem, smakiem miesiąca dla wielu. Natomiast więc popularność to może nie. Trudno powiedzieć, że Jezus był popularny za swoje czasy. Natomiast uznanie, respekt, szacunek, może to jest w zasięgu ręki, jeżeli będziemy uczniami Jezusa. Że ludzie widzą, że rośniemy, że widzą pewną mądrość, którą może do końca nie rozumieją. Że widzą łaskę, że widzą dojrzałość, zdecydowanie, celowość, przekonania, pokora, słabość. gotowość służenia, rezygnację z samego siebie. Zobaczą wiele cech, jeżeli będziemy oddanymi uczniami. Zobaczą wiele cech, które podziwiają jednak. Może nie wydają temu wyraz. I zobaczą, patrzą na nas jako ludzi, których respektują. Z uznaniem za to, kim jesteśmy, co sobą reprezentujemy. Więc jeżeli będziemy mieli ten kręgosłup, który Jezus miał, to w tym momencie może nie popularność, ale uznanie może być nasze doświadczenie. Więc Jezus idzie w kierunku rozwoju. Już są ludzie, którzy cieszą się, mogą odejść, Szymon i Anna. Są ludzie tak jak Maria, którzy zastanawiają się nad tym. I jest cały lud, który za chwilę będzie konfrontowany Ewangelią Jezusa, która dla jednych oznacza życie i dla innych oznacza śmierć. To zostawimy sobie na następny raz. Amen.